Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Beautiful Mind Sylvie Nasar to Abshirna. Nieautoryzowana biografia Jona Forbesa Nasha Jr.
Matematyka, którego prace wpłynęły na teorię gier, ekonomię i kilka innych dziedzin nauki. Książka, wydana po raz pierwszy w 1998 roku, nie jest ani podręcznikiem matematyki, ani prostą opowieścią o geniuszu pokonującym chorobę. Jej celem jest pokazanie, jak wyjątkowa zdolność do abstrakcyjnego myślenia, środowisko akademickie XX wieku, relacje osobiste oraz wieloletnia choroba psychiczna splatały się w życiu jednego człowieka.
Nasar odtwarza drogę Nasha od młodości i studiów przez przełomowe dokonania naukowe. Po kryzys związany ze schizofrenią i późniejsze odzyskanie części miejsca w świecie akademickim. Autorka szeroko wykorzystuje rozmowy, dokumenty i materiały archiwalne, dzięki czemu przedstawia także Princeton, MIT oraz krąg uczonych współtworzących powojenną naukę.
Biografia zyskała duże uznanie, lecz pozostaje również przedmiotem dyskusji o ścisłości części szczegółów i granicach prywatności bohatera.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, równowaga Nasha jako przełom w myśleniu o strategicznych decyzjach.
Jednym z najważniejszych wymiarów książki jest wyjaśnienie, dlaczego wczesne prace Nasha miały znaczenie znacznie większe niż sukces młodego doktoranta z Princeton.
Nasar pokazuje, że interesowały go sytuacje, w których wynik nie zależy wyłącznie od zdolności jednej osoby, lecz od wzajemnych decyzji wielu uczestników.
W takim układzie każdy musi brać pod uwagę możliwe działania innych.
Pojęcie równowagi Nasha opisuje stan, w którym żaden gracz nie ma korzyści z jednostronnej zmiany swojej strategii, jeśli pozostali zachowują swoje wybory.
Nie oznacza to automatycznie rozwiązania najlepszego dla wszystkich ani moralnie pożądanego. Oznacza natomiast stabilność strategiczną.
Ta różnica jest kluczowa, bo tłumaczy, dlaczego teoria Nasha stała się użyteczna w ekonomii, politologii i analizie konkurencji.
Biografia nie redukuje jego osiągnięcia do jednego efektownego wzoru. Umieszcza je w atmosferze powojennego rozwoju matematyki, gdy badacze szukali formalnych narzędzi do analizy konfliktu, współpracy i negocjacji.
Nasar podkreśla też, że Nash pracował nad problemami z wielką niezależnością, często niechętnie dostosowując się do stylu kolegów.
Dzięki temu naukowy wkład staje się zarazem elementem portretu charakteru, a nie tylko dodatkiem do biografii.
Po drugie, Princeton i powojenna akademia jako środowisko rywalizacji oraz współpracy. Nasar przedstawia karierę Nasha na tle instytucji,
które skupiały wybitnych matematyków i ekonomistów po II wojnie światowej. Princeton, a później MIT, nie są w tej książce wyłącznie nazwami prestiżowych uczelni.
Stanowią środowiska o własnych hierarchiach, sporach intelektualnych i niepisanych zasadach.
W takim świecie oryginalność była ceniona, ale równocześnie młody badacz musiał zdobyć zaufanie osób zdolnych ocenić jego pracę.
Nasz wyróżniał się bezkompromisową pewnością własnego talentu i skłonnością do pracy nad problemami, które inni uznawali za uboczne albo zbyt trudne.
Autorka pokazuje, że nauka nie powstaje w izolacji. Nawet twórca bardzo indywidualny potrzebuje seminariów, krytyki, dostępu do problemów badawczych i zawodowego uznania.
Książka odsłania również napięcie między prestiżem akademickim a zwyczajnym funkcjonowaniem społecznym.
Nash potrafił imponować pomysłowością, lecz jego relacje z ludźmi bywały trudne długo przed nasileniem choroby.
Ten kontekst chroni czytelnika przed uproszczeniem, według którego środowisko uniwersyteckie jedynie odkrywa geniusza.
Nasar pokazuje raczej sieć zależności, w której talent, reputacja, charakter i historyczny moment wpływają na to, czy przełomowa idea zostanie zauważona i rozwinięta. Po trzecie, schizofrenia przedstawiona jako długotrwała i nierówna rzeczywistość, centralną częścią biografii jest opis schizofrenii Nasha.
Ale Nasar nie traktuje jej jako prostego zwrotu fabularnego, ani jako źródła jego matematycznej kreatywności.
Śledzi stopniowe narastanie urojeń, zmianę zachowania, pobyty w szpitalach oraz skutki choroby dla pracy, relacji i codziennej samodzielności.
Najważniejsza wartość tego ujęcia polega na perspektywie czasu.
kryzys nie zostaje zamknięty jednym leczeniem, a późniejsza poprawa nie jest przedstawiona jako całkowite i nagłe wyleczenie.
Książka pokazuje lata, w których nasz pozostawał poza głównym nurtem życia naukowego, a jego bliscy i współpracownicy musieli reagować na nieprzewidywalne konsekwencje jego stanu.
Taki obraz pomaga oddzielić osobę od diagnozy.
Nasz nie jest wyłącznie laureatem Nagrody Nobla ani wyłącznie pacjentem psychiatrycznym, lecz człowiekiem, którego możliwości i ograniczenia zmieniały się w różnych okresach życia.
Warto także pamiętać, że książka jest bardziej złożona niż późniejsza ekranizacja. Film wykorzystuje wyraziste, częściowo fikcyjne obrazy dla ukazania subiektywnego doświadczenia urojeń, natomiast biografia szerzej opisuje społeczne, medyczne i zawodowe następstwa choroby.
To czyni ją wartościową, choć wymagającą lekturą o przewlekłym zaburzeniu psychicznym. Po czwarte, Alicja Larde i znaczenie relacji w życiu wybitnego, lecz trudnego człowieka.
Biografia wyraźnie pokazuje, że życie nasza nie może być zrozumiane wyłącznie przez pryzmat jego publikacji i diagnozy.
Istotne miejsce zajmuje Alicja Larde, jego żona, a później ponownie bliska mu osoba oraz szersze grono rodziny i kolegów.
Nassar nie tworzy jednak prostego mitu o rodzinie, która dzięki bezwarunkowej miłości rozwiązuje problem choroby.
Relacje z Naszem były obciążone jego trudnym temperamentem, kryzysami psychicznymi, rozłąką i ciężarem praktycznych decyzji. Właśnie dlatego opis wsparcia ma znaczenie analityczne.
Pokazuje, że długotrwała choroba dotyka nie tylko chorego, ale również osoby, które organizują codzienność, ponoszą koszty emocjonalne i próbują utrzymać granice bezpieczeństwa.
Książka zwraca też uwagę na rolę mniej spektakularnej pomocy ze strony akademickiego otoczenia.
W późniejszych latach możliwość obecności w Princeton, nawet bez natychmiastowego powrotu do dawnej pozycji, sprzyjała odzyskaniu kontaktu z dziedziną, która była dla Nasza ważna.
Nie jest to uniwersalna recepta ani dowód, że sama dobra wola wystarcza w obliczu schizofrenii.
Jest to raczej przykład, jak trwałe więzi, instytucjonalna tolerancja i zachowanie godności mogą tworzyć warunki dla częściowej stabilizacji.
Nassar przedstawia te zależności bez ukrywania konfliktów i ambiwalencji.
Na koniec granice nieautoryzowanej biografii i różnica między książką a filmową legendą.
A Beautiful Mind wyróżnia się skalą dokumentacji, lecz jej status nieautoryzowanej biografii wymaga od czytelnika krytycznej uwagi.
Nassar rekonstruuje prywatne życie Nasza na podstawie archiwów, rozmów i relacji osób z jego otoczenia, mimo że sam bohater nie współpracował z autorką w typowy sposób.
Taka metoda pozwala odtworzyć szerokie tło wydarzeń, ale rodzi pytania o prywatność, interpretację wspomnień oraz wiarygodność anegdot.
Część matematyków i recenzentów wskazywała na błędy w szczegółach, nieprecyzyjne przypisania i problemy w objaśnianiu niektórych kwestii matematycznych.
Nie przekreśla to wartości książki jako wpływowej narracji biograficznej, ale przypomina, że nie powinna być jedynym źródłem wiedzy o dorobku Nasza.
Ważne jest też odróżnienie książki od filmu Rona Howarda z 2001 roku.
Ekranizacja spopularyzowała historię na całym świecie, ale zawęziła ją do bardziej zwartego dramatu i zastosowała elementy fikcyjne.
Biografia jest mniej wygładzona, obejmuje więcej konfliktów osobistych, dłuższy okres choroby i bardziej złożony obraz powrotu Nasza do rozpoznawalności.
Dla czytelnika to cenna lekcja odbioru biografii.
Dobrze napisana książka może jednocześnie dostarczać wiedzy, silnie kształtować publiczny wizerunek bohatera i wymagać sprawdzania jej najbardziej szczegółowych twierdzeń.
Podsumowując, A Beautiful Mind warto polecić czytelnikom zainteresowanym biografiami naukowców, historią powojennej nauki,
teorią gier oraz społecznym wymiarem zdrowia psychicznego.
Nie trzeba znać zaawansowanej matematyki, by skorzystać z tej lektury.
Nassar tłumaczy stawkę najważniejszych idei Nasza przede wszystkim przez ich znaczenie, a nie przez techniczne wyprowadzenia.
Osoby szukające rzetelniejszego niż filmowy portret uczonego znajdą tu znacznie szerszy obraz jego kariery, choroby i relacji z otoczeniem.
Książka daje też praktyczną korzyść intelektualną, uczy ostrożności wobec prostych opowieści o geniuszu, kryzysie i powrocie do zdrowia.
Pokazuje, że twórcze osiągnięcia nie anulują trudności w relacjach,
a choroba psychiczna nie sprowadza całego człowieka do jednej cechy. Na tle wielu popularnych biografii A Beautiful Mind wyróżnia połączenie historii idei z rekonstrukcją instytucjonalnego i rodzinnego kontekstu życia bohatera.
Nie jest hagiografią i nie ogranicza się do medycznego przypadku. Zarazem czytelnik powinien pamiętać o krytyce dotyczącej części faktów oraz o etycznych problemach nieautoryzowanej biografii. Najlepiej traktować ją jako ambitną,
debiutową i bogato udokumentowaną opowieść, którą warto uzupełniać bardziej specjalistycznymi źródłami o matematyce nasza i historii psychiatrii.
Jej trwała siła leży w tym, że pozwala jednocześnie zobaczyć wagę idei, kruchość ludzkiego życia i ograniczenia każdej biograficznej narracji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Sylwia Nasar, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.